Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania trzeciego odcinka z serii Zabójcza Warszawa. Tym razem przybliżę Wam historię pewnej kobiety, dla której liczyły się głównie pieniądze. Dla nich mogłaby zabić. Sprawdźcie, czy subskrybujecie podcast, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Monika pochodziła z Płońska, miasta w województwie mazowieckim, położonym 66 km na północny zachód od centrum Warszawy. W 2022 roku miasto to miało około 21,5 tysiąca mieszkańców. Kobieta była opisywana jako ładna i inteligentna, ale też według niektórych potrafiła manipulować ludźmi. W programie Polskie Zabójczynie jedna z jej znajomych opisała ją jako cwaną przebiegłą i że miała diabła ze skórą. Jej ojciec zawsze marzył o tym, żeby mieć syna. Doczekał się jednak dwóch córek. I z nich to właśnie w Monice pokładał nadzieję, że pójdzie w jego ślady. Sam był byłym strażnikiem więziennym. Tak naprawdę to głównie mężczyzna ją wychowywał, dlatego że jego żona pracowała, a on zajmował się gospodarstwem oraz dziećmi. Cieszył się, że Monika podziela jego zainteresowania i za jego namową zaczęła uczęszczać do szkoły o profilu wojskowym. To właśnie tam Monika nauczyła się strzelać, chodziła w mundurze i podejmowała różnego rodzaju testy sprawnościowe, z którymi świetnie sobie radziła. Jej ojciec był z niej bardzo dumny. W zasadzie oboje rodzice byli. Nie sprawiała im żadnych problemów. W szkole radziła sobie całkiem nieźle. Wydawało się, że wszyscy byli ze sobą bardzo związani. W szkole Monika poznała Marcina. Między nimi od razu zaiskrzyło. Bardzo długo się spotykali, a później uznali, że chcą ze sobą spędzić resztę życia i zdecydowali się na ślub. W reportażu Tymoteusza Drożdża możemy posłuchać o tym, jakie podejście do tego związku mieli rodzice Moniki. W skrócie było ono takie, że uważali, iż para za szybko decyduje się na małżeństwo, że powinni jeszcze poczekać. Wątpliwości mieli przede wszystkim do Marcina, który ich zdaniem był jeszcze niedojrzały. Zauważyli też u niego pierwsze problemy z nadmiernym nadużywaniem alkoholu, a ojciec Moniki twierdził także, że mężczyzna ma słabość do pewnego typu kobiet. A dokładnie miał na myśli, że korzysta z usług seksualnych. Wydawało się jednak, że Monika jest pewna swego i zdecydowała się na ten ślub. Początkowo parze się układało, ale wkrótce zaczęło się między nimi dziać nie za dobrze. Zwłaszcza gdy Marcin nadużywał alkoholu. Sam w reportażu Tymoteusza Drożdża twierdził, że to była wina Moniki. Że to ona utrudniała mu życie, ciągle na niego donosiła na policję, próbowała mu zaszkodzić. Więc on, nie wiedząc jak sobie z tym poradzić, zaczął uciekać w alkohol. Pił na tyle intensywnie, że zdarzały mu się cugi i wtedy też Monika wracała do rodziców. Potem rozmawiali, godzili się i dalej żyli razem. W pewnym momencie para doczekała się dziecka, syna. Wydawało się jednak, że to niewiele w ich życiu zmieniło. Jeśli chodzi o to, jak to było rozłożone w czasie, to ślub wzięli w 2006 roku, w sierpniu, a rok później na świecie powitali swoje pierwsze dziecko. Zdaniem Marcina Monika była strasznie zazdrosna. Wystarczyło, że tylko porozmawiał z jakąś koleżanką i już były problemy. Jakoś jednak to małżeństwo trwało. Monika też zatrudniła się w lokalnej bibliotece. Do tego ukończyła studia. ale w pewnym momencie uznała, że chce czegoś innego. Chciała robić to, co jej tata, i w 2009 roku rozpoczęła pracę strażniczki więziennej. Zatrudniła się w areszcie śledczym w Płońsku, co bardzo ucieszyło jej tatę, który liczył, że będzie to dla niej stabilna praca, dzięki której będzie wiodła dobre życie. Nie spodziewał się, że córka narobi sobie problemów. Jakie to były problemy? Otóż kobieta wdała się w romans z jednym z więźniów. Do tego przemycała dla niego nieocenzurowane listy. Miała też pośredniczyć w kontaktach z jego rodziną, a nawet przekazała mu do celi telefon. Została na tym przyłapana przez innego funkcjonariusza, który postanowił złożyć na nią donos. W związku z tym Monikę czekała poważna rozmowa. I tak dostała dosyć dobrą propozycję, dlatego że naczelnik zaproponował, że sama złoży wniosek o zwolnienie ze służby, dzięki czemu uniknie poważniejszych konsekwencji. Kobieta liczyła, że jakoś tę sprawę uda zamieść się pod dywan, ale przełożony był nieugięty. Kobieta nie mogła już tu dłużej pracować. W związku z tym po prawie 3 latach jej kariera jako strażniczki więziennej została zakończona. A Monika, pełna złości, postanowiła, że gdzie indziej poszuka dla siebie miejsca. Padło na Warszawę. W międzyczasie też przestało się już totalnie układać w jej małżeństwie i w związku z tym wystąpiła o rozwód. Oczywiście z winy męża. W reportażu Tymoteusza Drożdża mężczyzna wspominał, że kobieta miała mu podać napój z czymś, co sprawiło, że stracił przytomność. I miało być to w dniu rozprawy. Gdy mężczyzna się ocknął, miał znajdować się w piwnicy i być przypięty kajdankami, tak aby nie mógł się pojawić na pierwszej rozprawie. Sam niczego nie pamiętał. Początkowo kobieta szukała pracy w Płońsku, ale gdy niczego nie mogła znaleźć, uznała, że czas wyjechać do stolicy. I tak też się stało w 2013 roku. Szukała pracy, dzięki której będzie dużo zarabiać. Będzie mogła wieść życie, o jakim marzyła. Będzie sobie mogła pozwolić na co tylko będzie miała ochotę. Była ambitna i stawiała na niezależność. W związku z tym do Warszawy wyjechała sama. Jej syn został z ojcem. W końcu natrafiła na ogłoszenie pewnego mężczyzny, agenta nieruchomości, który poszukiwał asystentki. Miała to być typowa praca biurowa, miała go wspomagać w prostych czynnościach, jak płacenie rachunków, umawianie spotkań. Nie było to może jakieś ambitne zadanie, ale na ten moment wydawało się być idealnym. Dlaczego? Bo jej pracodawca był 86-letnim milionerem. W związku z tym kobieta widziała perspektywy na lepsze pieniądze. Monice imponowało to, że mężczyzna posiadał imponującą kolekcję mieszkań i to w centrum Warszawy. Był zamożny i szybko też się zorientowała, że samotny. W Warszawie nie było żadnych jego bliskich. Do tego jak na swój wiek cieszył się bardzo dobrym stanem zdrowia. Cały czas był aktywny zawodowo. Podejmował kolejne decyzje o inwestycjach, a jego firma działała bardzo prężnie. Gdy pan Aleksander usłyszał głos Moniki, to od razu zrobiła na nim dobre wrażenie. Potem, gdy spotkali się osobiście, to wrażenie było jeszcze lepsze, bo Monika była atrakcyjną kobietą. Umiała się zaprezentować. Wiedziała też, jak manipulować innymi. Dostała tę pracę i wkrótce zaczęła pełnić rolę asystentki w biurze nieruchomości pana Aleksandra. To stanowisko pozwoliło jej też lepiej poznać tego mężczyznę, rozeznać się w jego zwyczajach, w jego życiu, podejściu. Jeszcze nie wiedziała, jak z tego skorzysta, ale czuła, że to cenne informacje. Pensja była na tyle wysoka, że wkrótce Monika mogła wynająć sobie mieszkanie na warszawskiej Sadybie. Z boku można by powiedzieć, że w zasadzie kobiecie się udało. Postawiła wszystko na jedną kartę, wyjechała bez znajomości do stolicy i od razu taka oferta, takie stanowisko, takie warunki. Ale dla kobiety wcale nie było to sukcesem. Miała poczucie, że mogłaby zarabiać jeszcze więcej, a obecna pensja zupełnie nie wystarcza na jej potrzeby. Bo jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a stolica była droga. Monika miała coraz więcej wydatków i nie chciała z niczego rezygnować. W końcu uznała, że znajdzie na to inny sposób. Otóż założyła konto na pewnym portalu, na którym znajdowały się różnego rodzaju ogłoszenia towarzyskie i postanowiła znaleźć tak zwanego sponsora. Na czym to miało polegać? Oczywiście na tym, że z danym mężczyzną się spotykała. Przeważnie chodziło o seks, a następnie otrzymywała od niego różne prezenty, pewne sumy pieniędzy, tak aby mogła sobie sprawiać różne przyjemności. A że była atrakcyjna, to nie zajęło jej długo, by znaleźć takich chętnych. Tylko że i tutaj Monika dostrzegła nowe możliwości. Często było tak, że spotykali się z nią zamożni mężczyźni, właściciele dobrze prosperujących biznesów, ale też przy tym żonaci, mający swoje rodziny, cieszący się dobrą reputacją. Oczywiście spotykając się z Moniką, sami pokazywali, że wcale tacy krystaliczni nie są. I kobieta chciała to wykorzystać. Kupiła takie urządzenie, które przypominało trochę pilot od telewizora i znajdowała się w nim kamera. A następnie za jego pomocą nagrywała swoje spotkania z tymi mężczyznami. Oczywiście często też były tam nagrywane sceny łóżkowe. Po co jej były te nagrania? Oczywiście po to, żeby później ich szantażować. Wśród tych wszystkich mężczyzn był jednak jeden, co do którego żywiła większe nadzieje. Był to Dariusz, mąż i ojciec trójki dzieci. Kobieta wiedziała, że jest w małżeństwie, ale liczyła, że dla niej rzuci żonę. Był zamożny, spotykali się dosyć często, dobrze ją wynagradzał, ale kobieta chciała więcej. Naprawdę liczyła, że coś z tego będzie. Zdążyła go nawet przedstawić swoim rodzicom, choć ci nie do końca popierali jej wybór, z racji tego, że właśnie mężczyzna miał żonę. Przez dłuższy czas próbowała go namówić, aby z nią został, aby to ją wybrał, ale Dariusz jakoś nie do końca był gotów na taki krok. Aż w pewnym momencie Dariusz przyszedł do niej i oznajmił, że jego żona się o wszystkim dowiedziała. I powiedziała mu, że da mu jeszcze jedną szansę, ale musi zakończyć relację z Moniką. Dla mężczyzny wybór był prosty. Wolał poświęcić tę znajomość, niż stracić żonę. Dlatego przy najbliższym spotkaniu z Moniką oznajmił jej, że to koniec, że on chce jednak zawalczyć o swoje małżeństwo i nie chce już tego żonie robić. Kobieta przeżyła to bardzo mocno. Poczuła się zraniona, porzucona, wściekła. Chciała się też na nim zemścić. Odbierał jej nie tylko nadzieję na stworzenie relacji, ale przede wszystkim też na życie w luksusie. A to było dla niej ważne. W końcu po to przyjechała do Warszawy. Uznała jednak, że nie da mu pokrzyżować swoich planów, że pieniądze zdobędzie inaczej. I zaczęła myśleć nad innym planem. Wkrótce przyszła jej do głowy pewna myśl. A gdyby tak, zabić pana Aleksandra? Przecież nikt by go nie szukał. A ona miała dostęp do wszystkich jego dokumentów. Z łatwością była w stanie podrobić jego podpis. Właściwie i tak nie zostało mu zbyt wiele życia, więc czemu by tego nie zrobić? Ale nie była w stanie zrobić tego sama. Musiała znaleźć kogoś, kto jej w tym pomoże. Przekonywała siebie, że dla pana Aleksandra te pieniądze to już i tak nie będą potrzebne. Po co mu te miliony? A ona mogłaby je jeszcze dobrze wykorzystać. Zraniona i porzucona przez Dariusza uknęła przerażający plan. I nawet gdy emocje już opadły, nie zamierzała z niego zrezygnować. Na początku ustaliła, informacje, jakie wiedziała o jego bliskich. Pan Aleksander był raczej samotny. Co prawda miał rodzeństwo na wsi pod Otwockiem, ale nie utrzymywał z nimi bliższego kontaktu. Miał córkę z pierwszego małżeństwa. Obecnie mieszkała w Stanach Zjednoczonych, ale ją wydziedziczył. Wynikało to z tego, że od ponad 30 lat w ogóle nie interesowała się tym, co u niego, więc jego zdaniem nie zasługiwała na jego majątek. Jedynie miał jeszcze syna ze związku pozamałżeńskiego. Obecnie chłopak miał 15 lat. W związku z tym to on był głównym spadkobiercą. Majątek pana Aleksandra szacowany był na kilka milionów. Sam mieszkał przy ulicy Marszałkowskiej, czyli jednej z bardziej znanych ulic Warszawy. Pozostałe mieszkania również znajdowały się w okolicach centrum i były bardzo dobrze wyceniane. Monika uznała więc, że cała ta sprawa, cały ten plan jest warty zachodu. Teraz musiała tylko obmyślić, z kim powinna go zrealizować. Potrzebowała jakiegoś mężczyznę. Najlepiej młodego i niezbyt ogarniętego. Tak, aby wykonywał jej polecenia bez zająknięcia. I żeby w ogóle przystał na tę propozycję, bo chciała, żeby to on zabił pana Aleksandra. W międzyczasie pracowała też nad relacją z milionerem. Dużo z nim rozmawiała, była dla niego miła. Wkupowała się w jego łaski. Co wkrótce przyniosło pożądany rezultat, bo mężczyzna zaczął ją traktować jak wnuczkę. Dlaczego kobieta potrzebowała kogoś do współpracy? Czy na pewno nie byłaby w stanie sama zabić pana Aleksandra? Pewnie i by była, ale nie była pewna, czy będzie w stanie odpowiednio zatrzeć ślady i czy sama pozbędzie się ciała. Potrzebowała wspólnika. Była w końcu drobną kobietą. Wybór padł na 19-letniego Grzegorza, chłopaka siostry, jej najlepszej przyjaciółki. A przynajmniej tak było to przedstawiane w mediach, bo sama zainteresowana w programie Polskie Zabójczynie powiedziała, że one nigdy się nie przyjaźniły, że w zasadzie to ona się jej bała. Niedługo po tym, jak Monika zdecydowała się, z kim chciałaby zrealizować swój plan, umówiła się na spotkanie z Grzegorzem. Chłopak mieszkał w rodzinnej miejscowości Moniki. Był biedny, nie skończył gimnazjum i nie posiadał większych perspektyw na dalsze życie. Kobieta wiedziała, że gdy przedstawi mu odpowiednią kwotę, to oczy mu się zaświecą. 11 lat młodszy od niej chłopak podporządkował jej się całkowicie. Jednak od początku wiedział, że decyduje się na okrutny plan, że mają zabić starszego pana, ale oczywiście przekonały go pieniądze. Jaka to była kwota? Monika zaproponowała mu 150 tysięcy złotych. Dla niego była to nierealna kwota. Już sobie wyobrażał, jak ułoży sobie życie. Tak jakby w ogóle nie myślał o tym, że te pieniądze będą wiązały się z tym, że kogoś zabije. Plan miał polegać na tym, że Grzegorz umówi się w wynajmowanym przez Monikę mieszkaniu z panem Aleksandrem i będzie udawał kogoś, kto chce sprzedać to mieszkanie. Oczywiście powoła się na jakiegoś znajomego, który polecił mu pana Aleksandra. W tym czasie w tym mieszkaniu będzie ukryta Monika i w odpowiednim momencie zaatakują pana Aleksandra. Oczywiście kobieta wiedziała, że nie wystarczy zabić starszego pana, że trzeba będzie potem jakoś ten jego majątek na siebie przepisać. I że jedyną opcją będzie właśnie zrobienie tego przy pomocy aktu notarialnego. Dlatego też od wielu miesięcy uczyła się jego podpisu. Miała też szukać notariusza, którego na tyle by omotała, że ten bez mrugnięcia okiem wykonałby jej polecenie. Liczyła, że może znajdzie takiego, który za to, że świadczyłaby mu pewne usługi seksualne, poświadczyłby nieprawdę. Nawet jej się miało to udać, miała znaleźć takiego mężczyznę. Planowała też, że ich spotkanie nagra z ukrytej kamery, tak aby w razie co mieć czym go szantażować ale do spotkania nigdy nie doszło. Wymienili tylko ze sobą SMS-y. Natomiast tożsamość tego mężczyzny nigdy przez policję nie została ustalona. W końcu Monika uznała, że czas zrealizować plan. Miało się to wydarzyć 5 maja 2014 roku. Tego dnia Grzegorz spotkał się z kobietą w Warszawie. Ta wręczyła mu 500 zł oraz dokładną instrukcję, co ma zrobić. Grzegorz po zapoznaniu się z nią i wyuczeniu tekstu, który miał przedstawić panu Aleksandrowi, wybrał jego numer i skontaktował się ze starszym mężczyzną. Powiedział mu, że ma mieszkanie przy ulicy Konstancińskiej do sprzedaży i potrzebuje pomocy w jego wycenie. Nieruchomość znajdowała się na Sadybie i jak już wcześniej wspominałam, w rzeczywistości było to mieszkanie wynajmowane przez Monikę. Oczywiście pan Aleksander, słysząc, że znajomy go polecił, zgodził się pomóc nieznajomemu mężczyźnie. Nic nie wzbudziło jego niepokoju. Bazując na lokalizacji, podejrzewał też, że klient będzie zamożny, więc nie sądził, że coś mu może grozić. W końcu mężczyźni dotarli do mieszkania. Następnie obaj do niego weszli i zaczęli je oglądać. W tym czasie Monika czekała na sygnał od Grzegorza, że ma wkroczyć do akcji. Ustalili, że gdy starszy pan wejdzie do łazienki, wtedy Monika go od tyłu zaatakuje. W pewnym momencie 19-latek dał sygnał swojej wspólniczce i ta w sekundę pojawiła się za panem Aleksandrem, którego uderzyła szklaną butelką w głowę. Mężczyzna upadł na ziemię. Jeśli chodzi o dalsze wydarzenia, to są dwie wersje, bo zarówno Grzegorz, jak i Monika oskarżają siebie wzajemnie. Według wersji Grzegorza to właśnie Monika podrżnęła gardło panu Aleksandrowi. Według wersji kobiety było odwrotnie. W każdym razie oboje w tym uczestniczyli i żadne się nie zawahało. Razem dokonali potwornej zbrodni, bez mrugnięcia okiem. Po prostu zaatakowali starszego pana, który przez tyle miesięcy wspierał Monikę. I w jednej sekundzie odebrali mu życie. Po wszystkim poszli do centrum handlowego. Tam Monika wybrała dużą walizkę. Zapłaciła za nią około 400 zł. Następnie wrócili do mieszkania przy ulicy Konstancińskiej i właśnie do tej walizki postanowili schować ciało mężczyzny. W ten sposób, nie budząc niczyich podejrzeń, walizkę przetransportowali do samochodu. Samochód ten wcześniej wypożyczyli. Postanowili pojechać w stronę Płońska i w lesie we wsi Wróblewo zakopali walizkę w płytkim grobie. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, wrócili do Warszawy i zajęli się sprzątaniem mieszkania. Ślady krwi, które zostały na ścianie, postanowili zamalować białą farbą. Jedyny ślad, jaki pozostał, to taki ubytek w ścianie, który powstał w momencie, gdy Monika uderzała butelką starszego pana i część tej butelki się oderwała i z taką siłą uderzyła właśnie w ścianę, że zrobiła taką niewielką dziurę, co później można było zobaczyć na wizji lokalnej w materiale Tymoteusza Drożdża. To też pokazuje, z jak ogromną siłą kobieta musiała uderzyć mężczyznę. Po paru godzinach sprzątania mieszkania wspólnicy byli z siebie zadowoleni. Nic nie wskazywało na to, że doszło tam do potwornej zbrodni. W związku z tym teraz można było zacząć wyprzedawać cenne przedmioty należące do ofiary. W kolejnych dniach Monika zaczęła też czynić kolejne kroki, które miały ją przybliżyć do przywłaszczenia sobie majątku pana Aleksandra. Zwłaszcza zależało jej na apartamencie przy ulicy Marszałkowskiej, który dla niej był oznaką luksusu. Mijały dni, a kobieta wydawała się być coraz bardziej spokojna i zadowolona. Nie wyglądała na kogoś, kto ma jakiekolwiek wyrzuty sumienia. Realizowała swój plan i cieszyła się, że wkrótce stanie się milionerką. była na tyle pewna siebie, że na tym etapie odrzucała myśl o tym, że zbrodnia mogłaby wyjść na jaw. Uważała, że zadbała o wszystkie szczegóły. Zatarła ślady zbrodni, wywiozła daleko ciało. Nikt z bliskich pana Aleksandra się o niego nie niepokoił. Do tego miała wspólnika, więc właściwie też mogła na niego wszystko zrzucić. W tym czasie Grzegorz miał więcej wątpliwości. Nie był pewien, czy odpowiednio pozbyli się ciała. Co jakiś czas wracał z tematem do Moniki, aż w końcu uznała, że może chłopak ma rację i muszą odkopać ciało pana Aleksandra, a następnie pozbyć się go w inny sposób. W tym czasie kończyła jeszcze znajomość z Dariuszem, który bardzo ją zranił. Wiedziała już, że mężczyzna nie zostawi dla niej żony. Choć liczyła, że zmieni zdanie, to wychodziło na to, że jego ostatnie słowa były jednoznaczne. To był koniec. Postanowiła więc go jeszcze w jakiś sposób wykorzystać. Powiedziała mu, że akceptuje jego decyzję, ale ma w takim razie do niego jeszcze ostatnią prośbę. Chciała, żeby pożyczył jej samochód. Niczego nie podejrzewający Dariusz jak najbardziej przystał na tę propozycję. A nawet odetchnął z ulgą, że przyjdzie mu tak łatwo zakończyć tę znajomość. Pożyczy jej auto i będzie spokój. Nie pytał, po co Monice ten samochód. Po prostu dał jej kluczyki i liczył, że kobieta odda to auto w takim stanie, jakim je otrzymała. Na pewno nie podejrzewał, że jego kochanka była w stanie kogoś zabić i że wkrótce będzie chciała także wrobić w to jego. Po tym, jak kobiecie udało się załatwić auto, postanowiła, że od razu muszą przejść do działania. Zadzwoniła do Grzegorza i kazała mu się natychmiast stawić. Nie spodziewała się, że ten będzie spędzał czas akurat ze swoją 15-letnią dziewczyną Olą. Była to pewna przeszkoda, bo chłopak bez niej nie chciał jechać. Monika jednak była nieugięta. Mówiła, że muszą to zrobić właśnie dzisiaj i żeby raz, dwa do niej przyjechał. Grzegorz powiedział, że w takim razie przyjedzie z Olą. Zapewniał, że jego dziewczyna nic nie powie. W końcu Monika przestała na to i powiedziała, że mają być jak najszybciej. Wydarzenie to miało miejsce 28 maja. Niedługo po tej rozmowie Grzegorz z Olą spotkali się z Moniką. Następnie wsiedli wszyscy do auta, srebrnej Toyoty, i ruszyli w stronę stacji benzynowej. Piętnastolatka od razu wyczuła nieprzyjemny zapach. Nawet zapytała, co tu tak śmierdzi. Monika odpowiedziała jej, że zaraz się dowie. Na stacji benzynowej Grzegorz wlał benzynę do 3 plastikowych baniaków. Następnie skierowali się w stronę Zaborowa. Ola nawet nie miała pojęcia, że w bagażniku znajduje się czyjeś ciało, ukryte w walizce. Walizka ta została wcześniej wykopana, po to, by w odpowiednich okolicznościach mordercy mogli pozbyć się ciała. Tym razem na zawsze. Gdy Monika otworzyła bagażnik, oczom Oli ukazał się makabryczny widok, ale jeszcze gorszy był zapach, który temu towarzyszył. Nastolatce zrobiło się niedobrze. Nie wiedziała jeszcze, co takiego planuje ta dwójka, ale czuła, że to nic dobrego i że to wydarzenie na zawsze zostanie w jej pamięci. Ku zaskoczeniu Oli, Monika nagle zaczęła robić zdjęcia. Uwieczniła na nich walizkę, która znajdowała się w bagażniku, ale tak, żeby było widać tablice rejestracyjne. Do tego uwieczniła także dowód rejestracyjny. Po co jej były te zdjęcia? Otóż jej plan zakładał, że w razie co we wszystko wrobi Dariusza. Liczyła, że zdjęcia, na których widać, że walizka znajdowała się w jego bagażniku, w sensie jego auta, wystarczy, aby policja właśnie jego podejrzewała o te zbrodnie. Co prawda oczywiście nie chciała przedstawiać tych zdjęć policji, bardziej straszyć nimi Dariusza. Ale liczyła, że dzięki temu spokojnie przejmie pieniądze pana Aleksandra, a ona nie będzie o nic podejrzewana. Myślała, że obmyśliła plan idealny. Nie spodziewała się tylko, że właśnie wydarzenia tego dnia, decyzja o zabraniu Oli, wszystko zmieni. Po tym, jak kobieta skończyła robić zdjęcia, zadecydowała, że teraz należy pozbyć się ciała. Wyjęła więc z Grzegorzem walizkę z bagażnika. Następnie umieściła na polu, oblała wraz z Grzegorzem benzyną i podpaliła. Potem patrzyła, jak powoli ciało pana Aleksandra znika w płomieniach. Cała trójka wracała w milczeniu. 15-latka nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Dla niej było to tak szokujące, że wpłynęło na nią już na zawsze. W ciągu następnych dni zupełnie sobie nie radziła. Nie mogła spać, nie mogła jeść. Nie była w stanie skupić się na lekcjach. Wyglądała na zmartwioną, smutną, przerażoną. Rodzice próbowali z nią rozmawiać i dowiedzieć się, co się dzieje, ale ta nie była w stanie im powiedzieć. W końcu Ola postanowiła porozmawiać ze swoją siostrą, która miała narzeczonego policjanta z Nowego Dworu Mazowieckiego. Gdy siostra Oli, która też przy okazji w mediach była nazywana przyjaciółką Moniki, choć sama temu zaprzeczała, dowiedziała się o tych przerażających wydarzeniach, od razu porozmawiała z narzeczonym. Kobieta nie mogła uwierzyć, jakim cudem jej młodsza siostra stała się świadkiem tak potwornej zbrodni. I bardzo jej współczuła, że musiała tego doświadczyć. Na szczęście Ola powiedziała także narzeczonemu siostrę, co takiego się wydarzyło. A dzięki temu ten mógł podjąć kolejne kroki. W tym czasie niczego nieświadoma Monika była pewna, że właśnie jej plan się powiódł. Powoli zaczynała prowadzić życie, o jakim marzyła. Liczyła, że to tylko kwestia czasu, gdy te wszystkie pieniądze będą jej. Była też pewna, że nikt jej z tą sprawą nie powiąże. A nawet jeśli zostanie przesłuchana jako asystentka pana Aleksandra, to przecież miała zdjęcia, które świadczyły o tym, że to Dariusz za tym stał. Oczywiście zdążyła już go nimi postraszyć, ale mężczyzna nie dowierzał, że kobieta była w stanie zrobić coś tak potwornego. Raczej myślał, że tylko chciała go przestraszyć. Oszacowano, że 3 mieszkania, które Monika chciała zawłaszczyć, miały wtedy wartość rynkową wynoszącą 4 miliony złotych. Swój plan przewłaszczenia tych mieszkań zaczęła wcielać w życie bardzo szybko, bo w zasadzie już dzień po morderstwie miała umówione pierwsze spotkanie z notariuszem. Gdy narzeczony siostry Oli zgłosił na komendzie zaistniałą sytuację, rozpoczęło się śledztwo. Na początku pojawiło się pytanie, jak to możliwe, że nikt nie zgłosił zaginięcia pana Aleksandra i w ogóle nikt go nie szukał. Ale szybko wyszło na jaw, że mężczyzna żył samotnie, nie miał rodziny. Wyglądało to tak, jakby nikt się nie przejmował jego losem. I dopiero to, że Ola zaczęła mówić, sprawiło, że zaczęto prowadzić śledztwo w jego sprawie. Gdyby nie to, możliwe, że prawda o tej zbrodni wyszłaby dużo później, albo nawet nigdy. I w zasadzie można się zastanawiać, że przecież skoro mężczyzna prowadził biznes, był pewnie umówiony na różne spotkania, miał kontakt na przykład z księgowym czy z jakimiś innymi notariuszami, to może w końcu ktoś by jednak zawiadomił, że nie ma z nim kontaktu. Ale w każdym razie przez ten czas nikt się nie zorientował. Aby śledztwo faktycznie mogło ruszyć, musiała być zawiadomiona prokuratura w Nowym Dworze. Po tej formalności rozpoczęto poszukiwania ciała zaginionego. We wskazanym miejscu faktycznie odkryto szczątki. To sprawiło, że sprawców można było już zatrzymać następnego dnia. Ola oczywiście złożyła też oficjalne zeznania. to ona wskazała miejsce, gdzie doszło do spalenia walizki. Dzięki temu bardzo szybko ujawniono to miejsce i zabezpieczono do dalszych analiz. Choć szczątki były już spopielone, to udało się jednak wydobyć kilka większych fragmentów, między innymi ludzką żuchwę. Na tej podstawie można było później potwierdzić, że należała do pana Aleksandra. Podejrzanych zabrano do Pałacu Mostowskich. Jest to siedziba Komendy Stołecznej Policji i wspominałam wam o tym miejscu też w ostatnim odcinku w ramach tej serii Zabójcza Warszawa. W tamtym odcinku też mogliście zobaczyć zdjęcia tego miejsca. Znajduje się niedaleko Placu Bankowego. Przesłuchując podejrzanych, śledczy wiedzieli, że gdyby nie zeznania Oli, to szansa, że jakiś przypadkowy przechodzień byłby tam akurat, była niewielka. Ale na szczęście udało się pokrzyżować plany tej dwójce. I teraz trzeba było ustalić, kto i w jaki sposób odpowiadał za te zbrodnie. Jak się okazało, nie było to wcale łatwe zadanie, bo ta dwójka obciążała siebie wzajemnie. Szczątki pana Aleksandra zostały odnalezione 17 czerwca w Zaborowie, gmina Naruszewo. Potwierdzono, że ofiara została zamordowana, a następnie jego zwłoki zostały podpalone. Śledztwo we współpracy prowadziła prokuratura rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. W międzyczasie gruntownie zostało przeszukane także mieszkanie Moniki. To właśnie tam śledczy znaleźli urządzenie z ukrytą kamerą. Odkryto także pendrive, a gdy go zbadano, znaleziono tam folder, który miał nazwę Stary. W środku było kilkanaście zdjęć. To właśnie tam znajdowały się zdjęcia, które Monika robiła w dniu podpalenia walizki. Śledczy dostrzegli na nich srebrną Toyotę Corollę. Było też zbliżenie na tablicę rejestracyjną oraz dowód rejestracyjny. Na kilku zdjęciach bagażnik był otwarty. W nim znajdowała się otwarta walizka, a w środku widać było ciało starszego mężczyzny. Łatwo też było dostrzec ślady krwi na ciele mężczyzny. Na tych zdjęciach wyglądał na martwego. Zarówno Grzegorz, jak i Monika nie przyznawali się do tego, że zamordowali starszego pana. Grzegorz mówił, że zrobiła to Monika. Monika mówiła, że zrobił to Grzegorz. W efekcie policjanci nie wierzyli ani jej, ani jemu. Szukali więc dowodów, które jednoznacznie wskażą sprawcę. Na pewno w mieszkaniu Moniki znaleziono wiele dowodów na to, że kobieta chciała przejąć majątek pana Aleksandra. Między innymi zastanawiająca była umowa, która sugerowała, że pan Aleksander sprzedał mieszkanie przy ulicy Marszałkowskiej Monice. I data, która widniała na tym dokumencie, wskazywała, że było to 25 maja 2014 roku. Czyli jak dobrze policzymy, było to w zasadzie niemożliwe, bo od 3 tygodni pan Aleksander już nie żył. Z kolei na innym dokumencie była data 4 czerwca, więc tym bardziej nie było to możliwe. Ten dokument miał niby dawać Monice możliwość reprezentowania pana Aleksandra w sprawie jednego z jego mieszkań, ale oczywiście i tego nie mógł podpisać. Ale to nie wszystko, bo później policjanci odkryli jeszcze jeden dokument, tym razem z 18 czerwca. I on również wskazywał na to, że pan Aleksander udzielił Monice pełnomocnictwa w sprawie sprzedaży kolejnych 2 mieszkań. I o mały włos, a doszłoby do finalizacji tej umowy, dlatego że 18 czerwca Monika była też umówiona z notariuszem. Do tego spotkania jednak nie doszło, bo w tym czasie Monika znajdowała się już w Pałacu Mostowskich i właśnie odpowiadała na pytania policjantów. Oczywiście te dokumenty same w sobie już były ważnym dowodem, ale należało jeszcze potwierdzić, że to Monika za nimi stała, tym celu powołano biegłego grafologa. Pobrano próbki trzech osób: pana Aleksandra, Moniki i Grzegorza. Na tej podstawie biegły miał określić, kto odpowiadał za tę umowę. Jednoznacznie wskazał, że była to Monika. Sam Grzegorz potwierdził później w trakcie swoich zeznań, że Monika miała mu się chwalić, że od pół roku ćwiczyła podpis pana Aleksandra. Jeśli chodzi o kobietę, to początkowo nie chciała współpracować z policją. Odmówiła zeznań i mówiła, że nie ma z tym nic wspólnego. To Grzegorz jako pierwszy zdecydował się mówić. Oczywiście przedstawił swoją wersję, z której wynikało, że to Monika stała za tym wszystkim i to ona kazała zabić pana Aleksandra. Według jego słów to właśnie ona była też tą, która podrżnęła mu gardło. Grzegorz twierdził, że nie zadał żadnych ciosów, że za wszystkimi stała Monika, zarówno jak uderzyła starszego pana w głowę butelką, jak i później, gdy właśnie dokonała zabójstwa. To ona wymyśliła cały plan, wymyśliła historię, którą przekazała Grzegorzowi, a ten miał ją opowiedzieć panu Aleksandrowi. I to ona później decydowała, co dalej. Grzegorz opowiadał, że Monika dała mu 500 zł, żeby właśnie zrobił na panu Aleksandrze wrażenie. Zabrał go do tego mieszkania taksówką i tam miał opowiedzieć, że dostał mieszkanie po babci, chciał je sprzedać ciotce, ale miał wrażenie, że ona zaniża wartość tego mieszkania. I dlatego też była potrzebna konsultacja pana Aleksandra. Grzegorz zgodził się też wziąć udział w wizji lokalnej i pokazywał, jak to wszystko przebiegało. Pokazał między innymi ślad na ścianie, po odłamku butelki, czy jak pan Aleksander został zaatakowany. A potem, gdzie upadł, gdzie stały konkretne meble i gdzie on stał, a gdzie stała Monika. Opowiedział też o tym, jak poszli do centrum handlowego i kupili walizkę. Pan Aleksander miał 168 cm wzrostu, więc jego ciało zmieściło się bez problemu do tej walizki. Potem opisał, jak wywieźli ciało starszego pana i zakopali. Ale 3 tygodnie później Monika uznała, że trzeba je przenieść i spalić. Z kolei Monika przedstawiła zupełnie inną wersję wydarzeń. Po pierwsze powiedziała, że to oczywiście Grzegorz zabił pana Aleksandra. Śledczych próbowała przekupić swoim urokiem, taką bezbronnością, mówiąc, że nie spodziewała się, że on coś takiego zrobi i że ona nawet nie ma jak tego udowodnić. Wiedziała, że na klatce schodowej były kamery, ale że nagrania były trzymane tylko przez 20 dni, więc tak naprawdę nie można było ich już odtworzyć. Mówiła, że w czasie zbrodni w ogóle nie było jej w mieszkaniu, że był tam tylko Grzegorz i to on dokonał zbrodni. Później, gdy przyszła, to miała go pytać, co on narobił, a on kazał jej się zamknąć. Dlaczego to zrobił? Motywem miały być pieniądze. Następnie Monika twierdziła, że Grzegorz ją straszył, groził jej, że pójdzie siedzieć i dlatego czuła, że jest w potrzasku. Zwłaszcza, że było to mieszkanie wynajęte na jej nazwisko. Według jej słów to właśnie Grzegorz zmusił ją do zakupienia walizki, a następnie wywiezienia zwłok i ich spalenia. Skąd zdjęcia na jej pendrive? Oczywiście została zmuszona do zrobienia ich przez Grzegorza. Twierdziła, że odmówiła i wtedy miała je robić Ola, dziewczyna, 19-latka. Monika deklarowała też, że ona nie chciała, aby Ola na to wszystko patrzyła, ale Grzegorz się uparł, mówiąc, że ona już niejedno widziała. W międzyczasie z policją skontaktował się Dariusz. Mężczyzna opowiedział śledczym o romansie z Moniką i o tym, jak próbował go zakończyć. Wspomniał też, że żona się o tym dowiedziała, więc nie było innej opcji. Ale niestety kochanka nie przyjęła tego zbyt dobrze. Pożyczył jej także swój samochód, a później kobieta go szantażowała, choć uważał, że to był fotomontaż. nie chciał uwierzyć, że dopuściła się tak potwornej zbrodni. Śledczym udało się dotrzeć także do informacji, że Monika poszukiwała notariusza, który za usługi seksualne pomoże jej właśnie z przepisaniem tych mieszkań należących do pana Aleksandra. Ale jak już wcześniej wspominałam, do tego nie doszło, bo mężczyzna się wycofał. Jedyne co wiadomo, to to, że był z Trójmiasta. Policjanci obejrzeli także nagrania, które Monika robiła z ukrycia w trakcie spotkań ze swoimi sponsorami. Znaleziono na nich między innymi Dariusza. Zeznawał również ojciec mężczyzny, który wiedział o całej sytuacji i o tym, że Dariusz pożyczył Monice auto. Twierdził, że kobieta miała powiedzieć jego synowi, że kiedyś pracowała w więzieniu, a teraz jest w mafii i że ma na niego haka, dzięki któremu zwali na niego całą tę zbrodnię. Jeśli chodzi o samochód, to wrócił do niego cały wysprzątany. Mówił, że był tak czysty, jakby prosto wyjechał z salonu. Proces w tej sprawie rozpoczął się w listopadzie. Na początku Monika praktycznie nic nie mówiła. Jedynie potwierdziła, że zrozumiała zarzuty i że nie przyznaje się do winy. Skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. W mediach dosyć szybko została przedstawiona jako matka 9-letniego syna, kobieta z wyższym wykształceniem, w przeszłości bibliotekarka, strażniczka więzienna, księgowa. Podkreślano także jej wysoki iloraz inteligencji. To miało też wskazywać na to, że to właśnie ona zaplanowała to morderstwo. Przez 5 miesięcy procesu praktycznie nie zabierała głosu. Dopiero gdy pojawiły się już mowy końcowe, zdecydowała się coś powiedzieć. Nie wiadomo, co takiego, dlatego że była przesłuchiwana za zamkniętymi drzwiami, bo oświadczyła, że jej słowa będą zawierały bardzo intymne szczegóły z jej życia prywatnego i nie chce, żeby inni o tym słyszeli. I całkiem sporo miała do powiedzenia, bo łącznie sąd słuchał jej przez 5 godzin. Ogólnie wiadomo, że kobieta nie zmieniła narracji. Cały czas oskarżała Grzegorza, mówiąc, że była w szoku, że dokonał tak potwornej zbrodni. Bała się go i dlatego dalej z nim współpracowała, choć chciała zawiadomić policję. Pomogła mu wynieść zwłoki z mieszkania, a potem się ich pozbyć, bo była zastraszona. I pewnie ktoś by uwierzył w tę narrację, być może sam prokurator, gdyby nie dokumenty, które świadczyły o tym, że to właśnie Monika chciała przejąć nieruchomości pana Aleksandra. Żaden z nich nie wskazywał na to, że Grzegorz miał z tym cokolwiek wspólnego. Za wszystkim stała kobieta. To, co jeszcze wiemy, to to, że Monika na sali sądowej w pewnym momencie się popłakała. Przepraszała i mówiła, że to nie powinno się wydarzyć, nie powinno do tego dojść. Była też przerażona, że nie będzie miała kontaktu ze swoim dzieckiem. Prosiła sąd, aby umożliwił jej jeszcze kiedyś powrót do normalnego życia. Wszystko zwaliła na strach. Mówiła, że przestała myśleć racjonalnie. Ale jej łzy zdawały się nikogo nie wzruszać. Zwłaszcza w obliczu tych wszystkich dowodów. Do tego wszystkiego zeznania złożyła jeszcze Izabela S., która przez wiele tygodni przebywała z Moniką w jednej celi. Twierdziła, że kobieta chciała ją przekupić, by ta złożyła fałszywe zeznania. Chciała, aby ta powiedziała, że kiedyś się poznały, jak były w Ciechanowie w jakiejś pizzerii i że akurat w dniu zabójstwa Izabela była przy ulicy Konstancińskiej w restauracji i widziała, jak właśnie dochodzi do tej zbrodni i że nie ma tam Moniki. Oczywiście kobieta na to nie przystała. Zdaniem prokuratora wina Moniki była jednoznaczna. Tym bardziej podkreślały to słowa, które sama napisała w liście i które przytoczone zostały na rozprawie sądowej. A brzmiały one tak. Zła jestem głównie na siebie, bo pod postacią słodkiej dziewczyny i namiętnej kobiety zawsze krył się okrutny demon, który tylko czeka, aby zaatakować i wbić swoje kły w szyję potencjalnych ofiar. Według oceny psychiatrycznej Monika świetnie potrafiła kontrolować własne zachowanie. Nie brała narkotyków, nie piła alkoholu. Na pewno bardzo wpłynęło na nią rozstanie z mężem. Nie do końca też radziła sobie z konfliktami. Zachowała się wysokim ilorazem inteligencji. Była więc w stanie zaplanować taką zbrodnię. W programie Polskie Zabójczynie Jan Gołębiowski, psycholog kryminalny, mówił, że w przypadku Moniki mamy do czynienia ze 100% zaburzeniem osobowości typu psychopatycznego. Kobieta miała żerować na innych ludziach, słabszych od niej psychicznie, i wykorzystywać ich zaufanie. W jej przypadku jedyne, co działało na jej korzyść, to to, że nigdy wcześniej nie była karana. Ale tak to wszystko było przeciwko niej. Prokurator zwrócił nawet uwagę na to, że kobieta potrafi płakać na zawołanie, że manipuluje innymi. Jeśli chodzi o Grzegorza, to w jego przypadku stwierdzono, że jest to człowiek drażliwy, skłonny do gniewu i irytacji. W ocenie biegłych nie za bardzo potrafi dostrzec związek między własnym zachowaniem a niepowodzeniami, których doświadczał. Skończył tylko podstawówkę. W trakcie gimnazjum przestał się uczyć. Często miał różne zatargi, wchodził w konflikty. Jego sytuacja nie była najlepsza. Sięgał także po narkotyki i alkohol. Zdaniem prokuratora oboje byli winni. Tak samo. I oboje powinni dostać najbardziej surowe kary. Prokurator podsumował później, że w całej swojej karierze nie miał nigdy styczności z tak bezwzględną sprawczynią. Dlatego domagał się dla niej dożywocia. W przypadku Grzegorza wystąpił o 25 lat pozbawienia wolności. Dlaczego była to mniej surowa kara? Dlatego, że dzięki jego zeznaniom można było przeprowadzić też później wizję lokalną i że cały czas współpracował. Obrońca Grzegorza próbował przekonać sąd, że ten o niczym nie wiedział. Był częścią planu Moniki, ale nie wiedział, że ta planuje morderstwo. Na koniec Grzegorz też powiedział, że nie zabił pana Aleksandra i że prosi o uniewinnienie. 22 kwietnia 2016 roku warszawski sąd okręgowy wydał wyrok. Przystał na propozycję prokuratora, czyli dożywocie dla Moniki i 25 lat pozbawienia wolności dla Grzegorza. Dodał, że ich motywacja zasługuje na szczególne potępienie. Oboje zostali też pozbawieni praw publicznych na 10 lat. Do tego Monika otrzymała zakaz widzeń z synem, aż ten będzie pełnoletni. Ostatecznie nie udało się ustalić, kto dokonał morderstwa. Oboje zrzucali na siebie winę, oboje byli w tym mieszkaniu w tym samym czasie. Nie można było jednoznacznie wskazać zabójcy. Nie miało to jednak znaczenia dla tego wyroku. Oboje byli tak samo winni. Sędzia podsumował to tak. Ta sprawa to sprawa z rodem mrocznego skandynawskiego kryminału albo z filmu Braci Coen. Ale zdarzenia, które odzwierciedlają akta sprawy, to nie jest fabuła wymyślona, tylko rzeczywistość, która zdarzyła się niespełna 2 lata temu, niedaleko od miejsca, w którym się znajdujemy. Gdy Monika usłyszała wyrok, jej twarz pozostała niewzruszona. Wzięła tylko głębszy oddech, jakby przez chwilę brakowało jej powietrza. Być może właśnie zdała sobie sprawę, że jeśli ten wyrok będzie prawomocny, to przez najbliższe lata nie zobaczy swojego dziecka. Chociaż bazując na tym, co do tej pory opowiedziałam, to nie wydaje się, jakby wcześniej jej na tym zależało. Bo przez ten czas, gdy była w Warszawie, nie za wiele czasu miała dla swojego syna. Była w końcu zajęta planowaniem, jak się wzbogacić. W lutym 2017 roku Sąd wyższej instancji podtrzymał ten wyrok. A rok później, 7 lutego 2018 roku, Sąd Najwyższy oddalił kasację. Obrońca Moniki wskazywał, że pełnomocnictwo dla adwokat, która reprezentowała Monikę, nie zawierało ważnego zapisu, czyli upoważnienia do wyznaczenia zastępców tego obrońcy. Z kolei obrońca Grzegorza wskazywał na wadliwą ocenę dowodów przez sąd administracyjny. Sąd Najwyższy nie zgodził się z tymi argumentami. Jeśli chodzi o kwestię Moniki, to wskazał na to, że na każdej z rozpraw oskarżona była obecna i nie miała żadnych zastrzeżeń, więc teraz nie ma co na tym się opierać. Podsumował też, że oskarżeni obrali dość specyficzną, acz dopuszczalną formę obrony, przerzucając na siebie odpowiedzialność za zabójstwo. W związku z tym sąd nie do końca był w stanie odtworzyć przebieg wydarzeń. Jednak to, kto uderzył pana Aleksandra, pozostaje bez znaczenia, bo razem dokonali zbrodni. Na etapie jeszcze rozprawy w sądzie pierwszej instancji stwierdzono, że to Grzegorz był narzędziem w rękach Moniki, ale narzędziem świadomym. Ten ostatni wyrok w Sądzie Najwyższym był już wydawany bez obecności Moniki i Grzegorza. Nie wiadomo więc, jak na to zareagowali. Rodzina Grzegorza nie wierzy w to, że jest winna. Uważają, że za wszystkim stała Monika i to ona na niego tak wpłynęła. Kilka dni po tym, jak Monika została zatrzymana, napisała list do swoich bliskich. W liście do matki sugerowała, że ta miała rację, że znajomość z Olą i jej siostrą, w ogóle z tą rodziną, wyjdzie jej źle. Użyła nawet słowa, że była to patologia i że teraz ponosi tego konsekwencje. Dodała też, że Grzegorz wszystko na nią zrzucił, ale ona się modli, by policja ustaliła, kto dokonał tej zbrodni, sugerując, że właśnie to nie była ona. Do siostry z kolei napisała o swoim synu. Podkreśliła, że go bardzo kocha. Prosiła, aby ta go przytulała i żeby mu mówiła, że go kocha. Żeby się nim opiekowała i wspierała. I żeby całą miłość, jaką do niej mieli, przelali na jej syna. W 2017 roku dziennikarze odwiedzili Monikę i Grzegorza. Oboje nie wstydzili się pokazać swojej twarzy. Opowiadali o zbrodni. Grzegorz miał niby wtedy powiedzieć, że to on zabił, a że Monika pomagała się pozbyć mu zwłok, ale nie wpłynęło to na wyrok sądu. Monika z kolei twierdziła, że miała ogromne pretensje do 19-latka, bo gdyby do tego nie doszło, to ona nie byłaby teraz tutaj. I że życie w więzieniu nie jest łatwe. Podkreślała, że ma rodzinę, syna, i że chciałaby z nim być, a oczywiście teraz nie ma takiej możliwości. Powiedziała, że z synem nie ma żadnych relacji, bo mąż pozbawił ją praw rodzicielskich. W więzieniu odwiedzał ją ojciec. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej uważacie i czy uważacie, że zapadły odpowiednie wyroki. Czy waszym zdaniem faktycznie Monika stała za tym planem, czy może została wrobiona? Dajcie znać, co o tym myślicie i z góry dziękuję za wasze komentarze. Dziękuję też za łapki w górę, subskrypcję i polecenie odcinka. Dziękuję także wszystkim wspierającym oraz patronom, a zwłaszcza Rafałowi, Przemysławowi, Kindze, Magdzie i Annie. Bardzo wam dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję za to, że jesteście, że słuchacie i cieszę się, że mogę wam towarzyszyć. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie, życzę wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.